Radio Kapitał. Radio Kapitał.
Dzień dobry Państwu. Z tej strony Karolina Plinta, Godzina Szumu, Radio Kapitał. Tym razem moimi gościniami są trzy panie, które są związane z Galerią Sandra. I jest to Dominika Olszowy, artystka i obecnie także pedagogzka na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Magdalena Komorowska, kuratorka i pracowniczka Zachęty oraz Marcelina Gorczyńska, studentka, jak rozumiem, ASP w Warszawie, która także działa intensywnie w pracowni Sandra. Witam Was serdecznie, dziewczyny.
Witamy. Dzień dobry.
Witamy.
No i może po pierwsze trzeba chyba wyjaśnić naszym słuchaczom, o co chodzi z tymi Sandrami, ponieważ ja niedawno miałam już rozmowę z kuratorskim teamem Galerii Sandra i znowu tu jest Sandra, tylko to jest jakaś inna Sandra. Co to za Sandra?
To tym razem jest, znaczy nie wiem, czy mam zacząć od początku w ogóle generalnie tłumaczyć, czym jest Sandra, czy wytłumaczyć tylko o tej. Może powiem tak, że ta Sandra, z którą teraz się spotykasz i którą my teraz uruchomiłyśmy, to jest Sandra związana z pracownią gościnną, którą mam zaszczyt prowadzić obecnie na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Prowadzę tą pracownię od października zeszłego roku. No i ze względu na moją przeszłość właśnie związaną z Sandrą wpadłam na taki pomysł, że może byłoby super kontynuować tą Sandrę, tradycję Sandry, która właściwie od zawsze w jakiś sposób przynależała do grupy młodych artystów i artystek i może tą Sandrę oddać w ręce studentów. Wydało mi się to całkiem interesujące, chociażby też z tego względu, że ja jako pedagogzka to nie za bardzo się nadaje do uczenia, więc stwierdziłam, że może działanie i praktyka będzie tutaj najlepszym rozwiązaniem i może taki konkret w postaci właśnie tej Galerii Sandra jakoś może fajnie zadziałać. I w ten sposób właśnie zaczęliśmy pracę nad Sandrą. Równocześnie też Sandra się dzieje, tak jak już powiedziałaś, miałaś rozmowę ostatnio z Sandrą, która się dzieje w Poznaniu. Ta Sandra została przyjęta przez trzech kuratorki Tomka Pawłowskiego, Ole Polerowicz i Magdę Adameczek i w zeszłym roku intensywnie działali z artystkami z Poznania, w tym roku również i możliwe, że będą to dalej kontynuować, gdyż Sandra jest bardzo elastyczna i bardzo ruchoma i nie ma żadnych jakichś granic i zasad. Możliwe, że my też będziemy kontynuować w tym składzie, w którym teraz jesteśmy w pracowni dalej nasze jakieś różne działania, przygody.
No ja się tak zastanawiałam, ponieważ z tego co pamiętam, niegdyś, bardzo dawno temu, Galeria Sandra była takim tworem jawnie antyinstytucjonalnym. I teraz to się znacząco zmieniło, bo i ta Sandra w Poznaniu pcha się gdzie może do różnych instytucji, ale też pracownia Sandry nieustannie bywa w jakichś instytucjach, no i obecnie rezyduje w Galerii Zachęta, do takiej instytucji.
Pracownia Sandra właściwie powstała w instytucji, jaką jest Akademia Sztuk Pięknych, więc jakoś to naturalnie może ten proces przebiega dalej w instytucjach. No ja od siebie mogę powiedzieć, że miałam taki zamiar poprowadzić tą pracownię według własnego doświadczenia z czasów bycia studentką i z tego, co po prostu mi się wtedy wydawało dla mnie najfajniejsze i najciekawsze. A były to takie właśnie aktywności, które jako studentka mogłam, w których mogłam się jako studentka konfrontować z realną wystawą, z realnym działaniem. Wydała mi się interesująca też możliwość pracy studentów i studentek z instytucją i jakieś takie sprawdzenie się z tą instytucją. Oczywiście wcześniej ta Sandra była gdzieś tam, tak jak mówisz, antyinstytucjonalna. Może to jest też zbyt duże słowo. Jakieś takie rebelianckie, ale rzeczywiście wyszła z takiego podłoża samoorganizacji, samodziałania poza galeriami, poza instytucjami, z takiego podłoża po prostu czystej potrzeby tworzenia i grupowania się. Przede wszystkim z jakichś takich oddolnych, zwyczajnych potrzeb tworzenia sztuki, ale też jakby właśnie poza instytucją, czyli mieliśmy wtedy wrażenie, że mamy przez to więcej wolności. Możliwe, że tak jest. No ta forma jest inna ze względu na to, że tak jak już powiedziałam, Sandra powstała w instytucji i może te instytucje jakoś tutaj są dalej kontynuowane z tego względu. Nie wiem, wydało mi się to interesujące. Poza tym też jakby praca ze studentami i studentkami polegała na tym, że grupowo decydowaliśmy demokratycznie, co robimy, w jakim kierunku idziemy i też no, po prostu grupowo decydowaliśmy, czy jest to instytucja, czy nie. No i akurat wyszło, że jest to instytucja. To wydaje mi się coś ciekawe.
Jak to się dzieje? Jak wygląda współpraca pracowni Sandra z Zachętą? Magdalena, może teraz ty coś powiesz.
My próbowałyśmy z Dominiką przypomnieć, jak to się zaczęło. I mamy albo różne, albo nie pamiętamy, jaki był początek w trawie w Zachęcie, albo przed Zachętą. Ja dołączyłam do drugiego semestru zajęć. Się zaczęło, że Dominiką dzień przed lockdownem, jak udało nam się ustalić, i zaczęłyśmy o tym rozmawiać, że może to byłaby fajna propozycja. No i później się wydarzył lockdown i zajęcia ruszyły na Zoomie czy na internecie. Ja dołączyłam do tych elektronicznych, online'owych zajęć. Niedawno, w sumie od maja, czy nie, końca maja, spotykać na placu i zastanawiać się, co można realnie zrobić, bo wydaje mi się, że zanim opowiadać o współpracy z instytucją, nie mówiąc o pandemii, bo jak zaczynaliśmy nasze rozmowy, to trochę nie wiedzieliśmy, co w ogóle będziemy mogli. Zachęta była zamknięta, plac przebywał się wtedy jedyną przestrzenią, w której możemy działać. Jedyną dostępną, jedyną bezpieczną. I bardzo długo nie wiedzieliśmy, co w ogóle będziemy mogli zrobić, więc ta współpraca i nasze i działania studenckie, wszystko to powstawało na żywo w zasadzie z tygodnia na tydzień. I się chyba, w zasadzie można powiedzieć, że nadal to tak wygląda, że ten każdy piątek Sandry też wnosi kolejne, rozwija ten projekt, wnosi kolejną wiedzę dla nas wszystkich o tym, czym może być Sandra przed Zachętą.
No tak, bo to było dosyć skomplikowane i mocno inne od pierwszego semestru, którego zakończenie odbyło się w zamku jazdowskim w laboratorium. Wtedy zrobiliśmy taki grupowy performance duży. I było to właściwie ostatnie takie żywe działanie właśnie przed zamknięciem wszystkiego. I tu ta praca nasza wspólna już z Magdą z tego semestru i z całą pracownią, no była rzeczywiście dosyć trudna, bo nie wiadomo było nic, co możemy, czego nie możemy, czy możemy w ogóle na tym placu być, czy nie możemy na tym placu być, czy możemy w ogóle w jakikolwiek sposób ogłaszać wydarzenie, czy możemy zapraszać ludzi. I tak jak Magda mówi, rzeczywiście wciąż jakby cały czas jest to taka, musimy być cały czas w jakiejś takiej elastycznej formie i mieć z tyłu głowy, że w każdej chwili może się zmienić, mogą zmienić nasze możliwości bycia na placu. To jest dosyć specyficzne dla tej Sandry w trawie, która teraz w tym semestrze jest.
A czy ten projekt obecnie działań pod Zachętą ma jakiś profil taki, swoje ramy, czy możecie powiedzieć, czy on jest na jakiś temat, nie wiem, ma taki jakiś określony format, coś go spaja?
Nie, Magda czy ja? No, ma format, ostatecznie ustaliliśmy format, bo był on jednak potrzebny, bo gdzieś tam planowaliśmy, że powinno to być takie bardzo bez granic, troszeczkę bezkształtne i nieforemne, ale tego się nie da w ten sposób jednak zrobić. Znaczy może się da, ale może za mało czasu na to mieliśmy. Jednak musieliśmy ustalić konkrety typu właśnie, że no my u sobie akurat ustaliliśmy, że działamy przez 5 kolejnych piątków, przez wakacje. Przyjmujemy taki format troszkę wakacyjny, lekki i
przyjmujemy to, że właściwie te nasze działania są w procesie, czyli tak jakby przenosimy się z pracownią na trawę i co każdy piątek po zachodzie słońca można przyjść i zobaczyć działania, które się zmieniają, które się pojawiają tylko na jeden piątek albo które przez te pięć piątków się rozwijają. No taka spójna rzecz to są te daty, te piątki.
Ten format też właśnie...
No mów.
Ten format też właśnie pozwala na tą elastyczność w reagowania nie na pogodę, co jest konieczne na placu, ale też zmieniające się okoliczności. I jakby ważnym, Marcelina może o tym więcej opowiedzieć, ale też ważnym wydaje mi się dla wszystkich było kwestia kontaktu z publicznością. Nie wiedzieliśmy, jak mówiłyśmy, nie wiedzieliśmy, czy w ogóle będzie można, czy my w ogóle powinniśmy generować sytuacje, które będą powodowały gromadzenie się ludzi. Czy te, jak myśleliśmy i rozmawialiśmy o tym, co każdy ze studentów chce zrobić, co chcemy zrobić jako grupa, to myśleliśmy o tym, jak możemy do udziału zaprosić publiczność i czy w ogóle możemy publiczność zaprosić do udziału w wydarzeniach. Czy to będzie publiczność, która będzie mogła tylko obserwować, czy to będzie publiczność, która będzie mogła też wziąć jakiś czynny udział w działaniach. Ten format też od początku próbowaliśmy opracować format, który pozwoli nam reagować na bieżąco i w ogóle zobaczyć, jak ten plac będzie działał i czy ta publiczność w ogóle będzie, czy ta publiczność będzie na plac przychodziła i czy będzie chciała na nim zostać w tych okolicznościach.
Chyba też wszyscy mieliśmy jakąś dużą potrzebę zaopiekowania się, czy to placem, czy publicznością właśnie, czy w ogóle nami nawzajem, ponieważ okazało się, że właśnie podczas tego, jak byliśmy zamknięci w domach, to każdy z nas miał jakąś dużą potrzebę tego, żeby zrobić coś dla kogoś. I też zastanawialiśmy się długo, czy ta obecność jest potrzebna i czy chcemy tam się rzeczywiście pojawiać i okazało się, że jednak to jest ważne i samo wyjście pierwszy raz na plac i spotkanie się pracowni było jakimś takim też otwierającym momentem na nowe spostrzeżenia i na to, że jednak to bycie na placu jest nam potrzebne i że to zupełnie jednak zmienia nasze postrzeganie tego, co tam się może wydarzyć.
Tak, bo jak pamiętam nasze rozmowy na początku, to na początku planowaliśmy robienie jakichś innych działań w domach, u siebie i jakieś takie, które miały przyjąć formę online. Ale też pamiętam, że wszyscy w jakiś sposób byliśmy już zmęczeni tymi wszystkimi działaniami online, które tak masowo zalały sieć i wszyscy mieliśmy potrzebę jednak po prostu się spotkać. I chyba tutaj też jest ważna kwestia tej właśnie współodpowiedzialności i takiego dbania o siebie, to o czym Marcelina mówi, dla nas bardzo istotna.
A jak to dbanie o siebie odzwierciedla się w tych działaniach? Marcelina, może ty...
Chyba zależy w ogóle ta cykliczność i to, że te działania tak naprawdę z tygodnia na tydzień, nawet jeżeli są takie same, one się troszeczkę zmieniają i koniec końców tak naprawdę każda osoba jest odpowiedzialna za to, żeby to następne wydarzenie się wydarzyło de facto. I trochę tak to działa, że chcieliśmy, żeby każdy był jakąś małą jednostką w tym całym działaniu i napędzał kolejną osobę. I trochę chyba chodziło nam z tą odpowiedzialnością też o to, żebyśmy po prostu mogli na siebie liczyć, żeby te wszystkie działania łączyły się w pewien sposób. I na przykład jest grupa obiektowa, do której należy, która z tygodnia na tydzień przygotowuje kolejne rzeczy, szukamy jakichś nowych funkcji i tego, jak możemy je dodawać do obiektów, które już powstały. Też pomagamy innym osobom, które tych obiektów nie chciały na początku budować, ale czegoś potrzebują. No i koniec końców to ma trochę działać tak, że to ma się cały czas rozrastać i z tygodnia na tydzień przyjmować trochę inną formę, żeby dojść do jakiejś kumulacji w ostatni piątek.
Tak, ja myślę, że też dbanie o siebie jest w tym, że założyliśmy jakąś taką super elastyczność, elastyczność tempa, elastyczność działań, czyli daliśmy sobie możliwość na to, że możemy czegoś na przykład nie zrealizować, albo sobie po prostu tam być, się tylko spotkać, jeżeli ktoś nie ma siły, albo się czuje niepewny, że jednak chce zrobić swoją rzecz, swoje działanie, czy swoją pracę, to jest na to przyzwolenie. I to też jest chyba jakiś rodzaj dbania o siebie, który sobie zafundowaliśmy, jakiś taki spokój.
No, to teraz może warto przejść do konkretów, bo cały czas jakby zastanawiam się, co dokładnie będzie się działo na placu. I oczywiście widziałam trochę, ale w zasadzie bardzo mało. Widziałam wykład jakiś, wiem, że też są różne obiekty, powstają pod zachętą. No i że te działania, które są co piątek, one uwzględniają bardzo różne wystąpienia i jakby wydarzenia.
Tak, no jest na Facebooku wydarzenie, które się nazywa Sandra w trawie i co tydzień uzupełniamy to wydarzenie o program z opisami, który aktualizujemy właściwie z tygodnia na tydzień. Można sobie tam poczytać, jest mnóstwo opisów do każdego działania studentów czy studentek. Rzeczywiście jest grupa obiektowa, do której właśnie należy Marcelina, przepraszam, między innymi.
No też takim stałym punktem jest na pewno tarot Piotra Mlońskiego.
Tak.
Jest naszym wróżbitą, który co tydzień może pomóc komuś w jakiejś rozterce. Jest też Oktawia Winiarska i ona też wydaje mi się, że co tydzień robi analizę snów. Można przyjść i się podzielić również swoimi jakimiś zmartwieniami. Grupa obiektowa też się rozwija. Na początku tych obiektów nie było dużo. Na pierwszy piątek przygotowaliśmy tylko 3 obiekty. Jednym z nich była tablica ogłoszeń. Drugim spioła gigant, czyli wielka popielniczka na to, żebyśmy nie musieli zanieczyszczać placu jakimiś niepotrzebnymi petami. I jeszcze była świeca, która cały czas pojawia się na trawie i jest jakimś takim punktem centralnym tego światła, które na trawie znika już po zachodzie słońca. No i tak naprawdę w zeszły piątek tych obiektów trochę pojawiło się więcej, bo też zrozumieliśmy, że te małe trochę znikają i że praca na zewnątrz jest trudniejsza niż w pomieszczeniu i że nawet jeżeli te obiekty wyglądały dobrze, jak budowaliśmy je na przykład na rampie, w zachęcie, to nagle jak je wynieśliśmy, to one znikały albo zupełnie były niezrozumiałe. Więc na ten poprzedni piątek przygotowaliśmy też trochę obiektów, które miały wypełniać tą przestrzeń i też generować jakiś ruch ludzi, którzy tam przychodzą, żeby mogli z tego korzystać. Między innymi stworzyliśmy kilkadziesiąt poduszek, które barwiliśmy kompostem i szukaliśmy jakiegoś taniego wypełniacza, więc one w środku są z takich różnych wiórów i jakichś trocin. No i właśnie też szukaliśmy jakichś takich działań, gdzie wszyscy możemy przygotować coś, co nie będzie do końca trudne, gdzie każdy może wziąć w tym udział i koniec końców te poduszki przygotowywało wiele osób i okazały się jakimś takim punktem, który nie jest może do końca jakimś świetnym obiektem, ale jest na pewno rzeczą, która się przydała, była widoczna i rzeczywiście ludzie zaczęli z niej korzystać i jakoś ten ruch ich na placu i na trawie zaczął powoli się porządkować. Więc trochę szukamy takich rozwiązań, które właśnie jakoś będą porządkować ten plac, ale też myślę, że w ten piątek pojawi się też trochę obiektów, które będą po prostu obiektami, które będą już widoczne i skupiliśmy się, że jednak stawiamy obiekty na betonie, a trawa pozostaje miejscem relaksu. Ale na przykład Adam Kozicki trochę to zaburza, ponieważ on ma pracę z dywanami, która ma połączyć właśnie zachętę i zakryć beton, który ją oddziela od trawy. Ale w tym tygodniu chyba będzie już wycinał dziury w tych dywanach, ponieważ jego praca nazywa się Na co ptakom dywany. I podobno tam na tym betonie pomiędzy zachętą a trawą tworzą się zawsze kałuże, z których ptaki korzystają, więc Adam oczywiście nie chce zrobić im na złość, więc w swoich dywanach zrobi odpowiednie otwory, aby te kałuże odkryć dla ptaków.
A ty, Marcelina, robisz jakieś jedno swoje działanie?
Znaczy ja jestem współodpowiedzialna za tą grupę obiektową, ale w tym tygodniu będę też razem z Kamilą Falencką i Michaliną sobie organizowała turnus i to jest jakieś takie jedno z głównych chyba działań, ponieważ turnus zaczęłyśmy robić w styczniu i to jest taka imprezo-wystawa, trochę takie nasze pole na to, żeby robić rzeczy, których nie możemy do końca zrobić może w sztuce albo po prostu trochę nam wstyd, nie wiem, trochę takie nasze wakacje od życia chyba. I robimy tam wszystkie rzeczy, które chcemy po prostu zrobić, jakieś dziwne pomysły realizujemy. I też po prostu chcemy poznawać sporo osób, które mogą nam w tym pomagać. Chcemy, żeby te imprezy były jakimś takim miejscem spotkań, rozmów i tego, żeby nikt nie pozostawał anonimowy. Dlatego zawsze na turnusie jest rozdanie nagród, jest gwiazda turnusu, staramy się, żeby była miła atmosfera. I w ten piątek będzie święto wszystkich zaległych okazji. Tak.
Tak.
To znaczy święto wszystkich zaległych okazji?
Ponieważ pomyślałyśmy o tym, że wiele okazji przepadło przez kwarantannę, że musieliśmy siedzieć w domu, musieliśmy odwoływać spotkania albo zmieniać ich formę, albo przeżywać urodziny samotnie lub pozornie przez właśnie jakieś platformy typu Meet albo Zoom. No i stwierdziłyśmy, że może to będzie dobra okazja do tego, żeby nadrobić wszystkie te przełożone rzeczy. I zebrałyśmy zdjęcia właśnie z jakichś takich udawanych spotkań, udawanych urodzin. I one będą pokazywane w tajemniczej jeszcze formie na placu w piątek. Więc będą takie tak naprawdę dwa punkty, gdzie będzie taka wystawa tych zdjęć. Będą pozdrowienia, będzie muzyka i rozdanie nagród oraz gwiazda turnusu, która też jest niespodzianką. Więc tak.
Gwiazda turnusu jeszcze nie wie. Gwiazdą turnusu, czy to jest...
Nie, to jest taka gwiazda turnusu, która wie, że jest gwiazdą turnusu, ale żadna osoba, która tam przyjdzie, nie wie, że to jest gwiazda turnusu, ponieważ gwiazda turnusu to jest taka alternatywna forma na dokumentację wydarzenia, ponieważ gwiazda turnusu ma przymus na to, żeby robić sobie zdjęcia ze wszystkimi i na tle wszystkich rzeczy na turnusie. Jest taki fotograf w sumie.
Tak, Marcelina właśnie wspomniała o wydarzeniach, które się tam co tydzień dzieją, oprócz turnusu, ale też właśnie już wydarzyły się rzeczy, które się już nie powtórzą, jak na przykład właśnie wykład o psach kosmitach, wykład naukowy Franka Drażby, albo na przykład Silent Disco, taniec z ćmami Barbary Dziubasik, czy gotowanie, chociaż nie, gotowanie Ani Bielawskiej jeszcze się wydarzy w ostatnim piątku. Ania ma taki projekt, który się nazywa Ero Bistro. Polega to na tym, że na żywo robi gotowanie, pokaz gotowania z produktów, które znajduje na śmietnikach. Czyli właściwie jest to taka forma, która propaguje friganizm. Tak między innymi.
I później te jedzenie jest jakoś rozdawane, czy nie ze śmietnika?
Nie jest rozdawane to jedzenie, ale niektórzy ludzie biorą i kradną to jedzenie.
Mhm. Jeszcze część, wydaje mi się, że duża część tych, może one są najbardziej numeryczne i nie wybrzmiewają, ale bardzo wiele z projektów jest bardzo blisko natury. Powstają domki lodów Tomka Paszkowskiego i Gibosz. Powstają drzewa, które zasadziła Janczar. Jarzębiny, tak. Ten temat natury i zieleni w przestrzeni miejskiej siłą rzeczy plac sprowokował, więc tak naprawdę dużo też jest takich. Michał Cieśki, który robi też tka z trawy na placu i to też się będzie działo i w nadchodzący kolejny piątek. No jakby dużo ten natura, zieleń, owady i nie tylko psy kosmici, różne inne tak, gatunki powstaje również też, pojawiają się w wielu projektach.
Powstaje też film Anny Dziugieł o Turkuciu Podjatku na przykład, który będzie zaprezentowany w ostatni piątek. Ja myślę też, że ta natura to też nie jest tylko kwestia tego miejsca, tego placu, tej zieleni miejskiej, ale też chyba tego rzeczywiście naszego zamknięcia, siedzenia w domu i tej potrzeby jednak kontaktu z tą naturą, która się nagle objawiła, że jest bardzo, bardzo ważna. Ważny ten kontekst natury. Może to też z tego wynikać.
No, poniekąd się zgodzę, że pewnie natura jest kuszącym teraz elementem do bycia i pokazywania się w niej, a jest też zarazem bezpieczna. To, co mnie zastanawia jednak jakby w takim projekcie, jak na przykład Sandra na trawie, no to jak w zasadzie ocenić to zjawisko w jakiejś takiej skali performatywności? Bo rozumiem, że to są wszystko takie, czy jakby to są trochę obiekty, trochę jakieś działania i jakby zastanawiam się, na ile na przykład dla jakiegoś przechodnia, czy kogoś, kto nie wiem, wybiera się do zachęty, takie wydarzenia są komunikatywne, jakby nie wiem, Marcelina, to może ty powiesz też, Dominika też, jakby jaki komunikat chcecie wysłać widzom i jak pracujecie z tą, jakby, bo powiedzieliście, że bardzo ważna jest dla was publiczność i jakby jak rozumiecie tą pracę z publicznością?
Jeżeli ja mogę powiedzieć, tak. nie powiedzieliśmy tego, że publiczność jest dla nas ważna w kontekście takim, że zależy nam na odbiorze, tylko jest ważna, była ważna dla nas przy tworzeniu ze względu na zachowanie środków bezpieczeństwa, ze względu na COVID. A tak naprawdę mam wrażenie, znaczy mówię to za siebie, nie wiem, Marcelina zaraz to powie, jak ona to widzi, mam wrażenie, że ostatecznie ustaliliśmy, że może to jest brzydkie słowo, że nie zależy nam tak bardzo na tej publiczności, że bardziej myślimy tutaj o sobie, o swojej pracy i jeżeli ona się pojawi, ta publiczność, to super, ale nie jest tak bardzo konieczna, jak w innych działaniach artystycznych. W sensie nie robimy pokazu stricte do ludzi, tylko troszeczkę myślimy o sobie w tym projekcie. Tak to ja to przynajmniej czuję. Nie wiem, jak Marcelina, ty to widzisz?
No to chyba też jednym z założeń było to, że po prostu przenosimy pracownię na trawę i że koniec końców rzeczywiście te rzeczy się dzieją i po prostu jesteśmy otwarci na to, że pokazujemy też ten proces trochę, jak to powstaje. Jesteśmy na tym placu i swoją obecnością zachęcamy do jakiejś rozmowy i do tego, żeby się ewentualnie dopytać. Też próbujemy stworzyć jakieś informacje właśnie w postaci tej tablicy ogłoszeń, czy teraz powstanie jakaś taka mapa tego, co na tym placu można znaleźć, bo ostatnio zauważyliśmy, że jak rzeczywiście przy drzewkach Mai Janczar postawiliśmy taki obiekt, który wyjaśnia to, rzeczywiście było duże zainteresowanie. Więc teraz jakby cały czas się staramy jakby dookreślić to, czy potrzebujemy tych właśnie jakichś podpisów, czy może jakiejś mapki, czy sama ta obecność wystarczy, ale chyba właśnie głównie zależy nam na tym, że jesteśmy tam, możemy robić tam swoje rzeczy, możemy właśnie zapraszać innych do działania i że koniec końców ta nasza obecność jest zapraszająca, przynajmniej nam się tak wydaje, do jakiejś rozmowy i do tego, żeby po prostu dowiedzieć się o tym, co tam się dzieje.
No cóż, jakby ja pytam też o tę formułę performance'ów, ponieważ zastanawiam się jakby nad tym, jaka jest metoda Dominiki na nauczanie performance'u. I jakby, czy Dominika uczysz performance'u?
I to, Boże, też to jest jakieś grube słowo, metoda nauczania performance'u. No, kontynuuj, przepraszam.
Dla Marceliny, jakiego performance'u czy tam jakiej sztuki się nauczyła na twoich zajęciach?
Ja to chyba to jest tak, że, znaczy wydaje mi się tak, że zarówno w CSW, jak i teraz, to chyba głównie chodzi o to, że po prostu chcemy złączyć jakąś bardzo dużą grupę osób, że nie mamy do końca jakichś zakazów, że każdy może zrobić coś, co tak naprawdę chce. I chyba performance jest dobrym połączeniem na to wszystko, bo okazuje się, że w CSW to zadziałało, że rzeczywiście każdy robił trochę inną rzecz, ale dzięki temu, że zrobiliśmy to w tym samym czasie, to jakoś się uzupełniało i nabrało dużo większej siły, więc wydaje mi się, że to działanie polega na tym, że koniec końców rozumiemy powoli siebie i próbujemy jakby pozwolić sobie na różne działania, a przez to, że działamy w jednym miejscu, to też się uczymy jakiegoś kompromisu i tego działania w tym samym czasie, przez co to wychodzi taki performance.
Tak, akurat mam wrażenie, że w tej pracowni metoda uczenia performance'u, to jest, myślę, że to nie jest jakieś super dobre słowo. W każdym razie to doświadczenie nasze wspólne polegało na tym, że jesteśmy grupą osób, które nie wszystkie się znały, prawda Marcelina? Nie, to nie jest tak, że wy się znacie.
Jesteśmy z dwóch wydziałów koniec końców, z Wydziału Malarskiego.
Tak, i ze sztuki my. I nagle mamy taką grupę osób, na początku było 20, teraz zostało 17 osób i wspólnie musimy coś zrobić. Jakby założyłam, że fajnie by było się skonfrontować ze wspólnym działaniem i mam wrażenie, że Sandra w Tawie również jest pewnego rodzaju performancem, bo jednak nasza obecność jest tam bardzo istotna wszystkich, nawet grupy obiektowej, która ostatecznie robi materialne obiekty, ale jednak ich praca i obecność jest bardzo istotna. I ta praca wspólna razem, to słuchanie siebie nawzajem, to dokonywanie wyborów, kompromisów przy jednoczesnym zachowaniu siebie, czyli ja w jakiś sposób postanowiłam nie narzucać zadania, tematu, tylko chciałam, żebyśmy my wspólnie jako grupa wybrali temat, wybrali sobie to, o czym chcemy powiedzieć ogólnie, ale jednocześnie też dali sobie możliwość na swój własny język. Jakby zwrócili, chciałam, żeby studenci i studentki mocno zwrócili uwagę na to, co mają oni jako oni do powiedzenia i czy mają coś do powiedzenia, nie narzucając po prostu tematu. To było trudne też, bo myślę, wydaje, że format szkoły, zadania, które są w pracowniach, jednak dużo też ułatwiają, ale też bardzo często zamykają, bo niektóre pracownie stawiają tylko na zadania, nie dając możliwości w ogóle prowadzenia swojego tematu, swojego sposobu myślenia i patrzenia na sztukę. Tylko narzucają zarówno jak i temat, tak i medium realizacji. A tutaj myślę, że było to bardzo otwarte. No i też ta konfrontacja właśnie z grupą ludzi, też sobie obcych i zrobienie wspólnego działania, mi się wydaje, że było jakimś takim super ciekawym doświadczeniem.
Widzisz, mówisz o daniu swobody studentom, ale ja zetknęłam się z opiniami, szczególnie po tym pierwszym pokazie, który był w Zamku Ujazdowskim w marcu, że tak naprawdę te prace są bardzo podobne do twoich prac. I że ta wystawa studentów mogłaby być też twoją wystawą, na przykład, nie wiem, w jakąś taką wersji junior. I że jednak ten wpływ jest bardzo widoczny. Że
nie... Ja nie wiem, czy to tak jest, wiesz, bo to się tak często mówi o wszystkich pracowniach właściwie, które są prowadzone przez na przykład, szczególnie przez aktywnych, działających aktywnie artystów czy artystki, że ojej, te prace są podobne do prac profesora. Mi się wydaje, że to jest takie bardzo proste i bardzo jakieś takie niesprawiedliwe stwierdzenie. Ja tego nie widzę. Oczywiście może format performance'u, ciemnej sali teatralnej, który się pojawił w CSW, mógł takie wrażenie dać, ale jednak prace były zupełnie różne, każda była inna i też starałam się, bardzo mocno zwracałam na to uwagę, żeby właśnie tego nie robić, nie narzucać swojego zdania. Ja myślę, że to jest w ogóle generalnie duży problem uczelni, kiedy student czy studentka konfrontuje się z profesorem, profesorką, która ma swoje zdanie na temat sztuki, swój gust, swoje własne doświadczenie i nie potrafi w inny sposób dać korekty. Bardzo mocno starałam się tego unikać. No jednak też nie tylko od siebie to słyszę, ale też słyszałam takie głosy już, że to wyglądało jak jedna wielka moja praca, co jest dla mnie nieprzyjemne. Nie uważam tak, ale widocznie skoro tak ludzie mówią, to musi coś w tym być. Ale nie wiem, może Marcelina, ty możesz powiedzieć
coś. Jak to odczuwasz?
No nie wiem, nie przyświecało mi jakoś takie założenie, że chcemy być jakoś podobni. Wydaje mi się, że koniec końców każdy, no nie wiem, może rzeczywiście przez to, że pojawiliśmy się wszyscy naraz i trochę się, nie wiem, ciężko się do tego odnieść, bo to nie jest do końca też miłe dla studentów, jak się dowiadują, że...
To właśnie to nie jest miłe, zdecydowanie. Myślę, że to jest krzywdzące.
To jest bardzo podobne, bo wydaje mi się, że koniec końców zetknęliśmy się i byliśmy wszyscy różni. I tak. Wydaje mi się, że koniec końców, nawet jak teraz robimy rzeczy, to bardzo ciężko jest nam się dogadać i że każdy podchodzi do swojej rzeczy zupełnie inaczej. Więc wydaje mi się, że to nie mogło być aż tak bardzo podobne. Wydaje mi się, że to podobieństwo mogło wynikać z tego, że po prostu się tam wchodzi, coś się dzieje, wystawa wszystkie rzeczy naraz i są w ciemnej sali, a jak może to trzeba było zgłębić, nie wiem, bardziej, doczytać się, albo... Bo wydaje mi się, że każda praca oferowała coś zupełnie innego i może ta performatywność była jakąś taką wskazówką zbyt mocną na to, że to może być podobne, ale wydaje mi się, że tak nie było i że teraz raczej też, wiadomo, że myślę, że jak jest się w jakiejś pracowni u profesora, który robi jakieś prace i na przykład nam się podobają, to zawsze robiąc pracę myślimy o tym, czy to na pewno nie jest podobne, bo też mamy jakąś obawę, że przez przypadek, przez oglądanie rzeczy zrobimy coś podobnego do czegoś, co widzieliśmy. No i wydaje mi się, że i u studentów, i u profesorów jest taka obawa i raczej starają się tego uniknąć, więc jeżeli tak wyszło, to szkoda.
No, też tak uważam, że szkoda, bo chciałam też powiedzieć o drugiej stronie tego medalu, że ja na przykład też jest, co jest dla mnie trudne jako dla artystki, spotkanie ze studentami i ze studentkami, które opowiadają o swoich projektach, które nagle... miałam kilka takich sytuacji akurat w tej pracowni, że usłyszałam pomysły, które akurat na przykład, nad którymi teraz pracuję, o których nikt nie wie. Bo to nie jest tak, że po prostu idea krąży też. Ludzie też lubią sobie dopowiadać dużo rzeczy, ludzie lubią sobie wyobrażać, wymyślać jakieś coś. Łatwo jest powiedzieć, że to jest podobne do twojej pracy. Myślę, że jednak jest to trochę na wyrost.
I ja też sama się zetknęłam z tym, że ktoś realizuje teraz jakąś pracę, którą ja realizuję i teraz myślę, kurde, no przecież nie zrealizuję tej pracy, ponieważ ta studentka czy student ją robi, jak to będzie wyglądało, kiedy ja zaraz to zrealizuję. Jakby to jest normalne, że ludzie, żyjemy w takim, a nie innym czasie, w takim środowisku, które się ze sobą przenika, inspirujemy się nawzajem i po prostu to jest normalne, że robimy często prace do siebie podobne też, jako artyści i artystki.
No właśnie, Dominika, a w kontekście twojego zetknięcia ze studentami, bo jakiś czas temu sama kończyłaś studia, a teraz stykasz się jakby z nowym, jakby, nie wiem, czy pokolenie, nie wiem, jak to, czy ta rotacja jest aż taka duża, ale czy odczuwasz faktycznie jakąś różnicę pomiędzy sobą i swoimi koleżankami, kolegami ze studiów, a teraz tymi, tymi osobami, które obecnie są studiują na SP? Czy jest jakiś inny z tej
Ja mam w ogóle specyficzne podejście do szkoły, bo przede wszystkim chciałam tutaj wspomnieć, że ja zostałam z tej szkoły wyrzucona, więc śmieszne jest to, że zostałam w pewnym momencie zaproszona do tej pracowni gościnnej jako pani prowadząca, jednocześnie będąc wcześniej wyrzuconą jako studentka. Różnice między mną a studentami, studentkami... Nie wiem, nie widzę jakichś wielkich różnic. Widzę raczej podobieństwo w tym, że oni muszą się mierzyć teraz z czymś, przepracowują jakieś procesy w sobie, w ogóle z tym, podobny sposób mierzenia się z tym, czy w ogóle chcę robić sztukę, czym jest sztuka, z czym to się w ogóle wiąże. Ale takie nie wiem, czy nie jestem za młoda, żeby tak mówić o jakichś różnicach międzypokoleniowych.
Marcelina, a jakby ty byś oceniła generalnie swoje doświadczenie zderzenia z warszawską ASP? To ryzykowne pytanie, może później zostanie wycięte przez redakcję magazynu Szum albo jakiegoś niewidzialnego rektora, ale ja jestem ciekawa.
No ja jestem całkiem zadowolona, ponieważ też jestem akurat osobą, która, no ja byłam w liceum plastycznym, nie wiem, czy to akurat było fajne, ale no na pewno jakieś tam było. No a potem stanęłam przed wyborem filmówka, a sztuka mediów i koniec końców dostałam się tutaj i tutaj i poszłam na sztukę mediów, której nikt nie polecał i wszyscy mówili raczej, że to bardzo zły wybór. No ale poszłam tam i koniec końców jestem bardzo zadowolona, bo rzeczywiście mogę tam robić bardzo wiele rzeczy i wiadomo, że są jakieś trudności czasami, ale no koniec końców teraz zrobiłam licencjat i zdałam na tą magisterkę, więc jednak chcę tutaj zostać. I wydaje mi się, że to jest dosyć ciekawe, że jednak pojawiają się nowi wykładowcy i że sam fakt tych pracowni gościnnych, które są na każdym wydziale i można do nich dołączyć, jest bardzo fajny. I fajne jest też to, że profesorowie i profesorki coraz częściej rozumieją, że jednak my chcemy się pojawiać w jakichś instytucjach i że chcemy się nauczyć tej pracy z instytucjami i że jeżeli działamy oddolnie, to że raczej sobie będziemy sami radzić z jakimiś takimi oddolnymi działaniami i chętnie to robimy. Ale fajne jest to, że jest coraz więcej wyjazdów i coraz więcej takich możliwości, że rzeczywiście na studiach możemy sobie sprawdzić, jak to działa i to jest na pewno bardzo kształcące, więc koniec końców jestem całkiem zadowolona z tego, że tutaj jestem.
No tak, bo koniec końców i tak artysta czy artystka musi się zetknąć z instytucją, więc nie oszukujmy się, jakby nie można tej działalności takiej antyinstytucjonalnej prowadzić na dłuższą metę. Więc fajnie jest jednak się z tym zmierzyć, będąc na studiach i zobaczyć, z czym to się je.
A to jeszcze pytanie do Marceliny. Czy masz poczucie, że zajęcia w pracowni Sandry coś ci dały?
Tak, myślę, że tak. Na pewno cieszę się, że znowu zetknęłam się z jakąś kolejną grupą osób, bo wydaje mi się, że to też jest super ciekawe, jak jednak siedzi nawet na inny wydział i trochę się znaliśmy, ale że możemy nagle zrobić jakieś rzeczy wspólnie. I sam fakt, że byliśmy trochę, że koniec końców wyniknęło to działanie wspólne, gdzie musieliśmy jakoś ze sobą współpracować i zrobić coś przez te 2 godziny na przykład, czy tam 3 w CSW, to było bardzo ciekawe, ponieważ na przykład ja nigdy nie performowałam i nawet to leżenie, które nie było do końca jakimś ciężką rzeczą, ale jednak trzeba było leżeć i się nie ruszać.
To byłaś tą osobą, która leży na tym stole operacyjnym, czy coś w tym stylu?
Tak, na tej leżance z koszul. Tak,
to może opowiedz trochę o tym działaniu przy okazji.
Tak, no to ja wyszłam od tego, że w sumie w tym roku intensywnie pracowałam nad moim dyplomem, który był związany z mężczyznami i z moim ojcem trochę też. I ten temat jakichś takich koszul i w ogóle jakiejś takiej formalności mi towarzyszył. No i z tym czarnym romanem i czasem wyszło na to, że dla mnie czas to są jednak też pieniądze i że trzeba sobie pozwolić na posiadanie czasu. No i stworzyłam taką leżankę, która była obudowana tymi niebieskimi koszulami, która miała być jakimś miejscem relaksu, ale nie do końca i koniec końców stała się jakimś miejscem trochę opresji i nie wyglądała do końca przyjemnie. No ale tak, ale byłam ciekawa, czy wytrzymam, czy rzeczywiście też to było związane z tym, że zasypiam, znaczy chciałam zasnąć, ale mi się nie udało. Zasypiam na ten czas wydarzenia, więc teoretycznie w nim nie uczestniczę i jestem trochę poza tym czasem. I to też było dla mnie ciekawe. No i pierwszy raz budowałam też taki, coś tam buduje jakieś obiekty, ale też pierwszy raz zbudowałam jakiś taki totalny obiekt z tych koszul i rzeczywiście byłam też częścią tego obiektu, co było dla mnie nowe i całkiem mi się podobało to doświadczenie.
A udało ci się zasnąć?
Tak na chwilę, ale potem słyszałam jakieś dziwne głosy, bo ludzie mieli jakąś tendencję do tego, żeby szeptać mi jakieś rzeczy do ucha, co było dosyć niepokojące. I to mnie trochę przestraszyło, bo w pewnym momencie też ktoś mi odwiązał rękawy, bo ja miałam przywiązane ręce i nogi do tej leżanki. No i poczułam, że ktoś mnie odwiązuje z tego i byłam ciekawa, co mam zrobić, jak ktoś mi odwiąże te rękawy z oczu. Czy mam je otworzyć, czy uciec, czy co mam zrobić. No i rzeczywiście też ta muzyka, którą razem skomponowaliśmy na to wydarzenie, też mi dawała znać, ile jeszcze czasu zostało i po prostu liczyłam ten czas, bo to było niepokojące, głównie te szumy. Myślałam, że po prostu zasnę, ale przez to, że słyszałam, że dzieje się dużo rzeczy dookoła, że ludzie do mnie coś mówili, czułam, że obok mnie przechodzi i to było najbardziej niepokojące. Rzeczywiście bałam się tego, że to moje działanie, które nie narusza jakiegoś bezpieczeństwa, stanie się jakimś momentem, że jednak ktoś będzie chciał mnie dotknąć, szarpnąć albo coś mi powiedzieć dziwnego do ucha. No i rzeczywiście trochę tak było.
Ja bym chciała jeszcze zauważyć a propos tego, bo myślę sobie o tym działaniu w CSW, że tam pracowaliśmy jednak bez wsparcia, opieki kuratorskiej, byliśmy sami, a tutaj w Zachęcie była z nami od początku Magda Komornicka. I jeżeli mogę zadać pytanie w kierunku Magdy, teraz ja, to bardzo by też mnie chyba ciekawiło, bo Magda ma jednak praktykę kuratorską i też chyba pierwsza się zmierzyła z taką formą kontaktu ze studentami, studentkami i zastanawiam się, jak to było też dla Magdy ze strony właśnie kuratorskiej, bo myślę, że to też było dla mnie ciekawe doświadczenie. Jeżeli Magda, możesz coś od siebie.
Ja nie czuję się, jakby nie czuję, że to było wsparcie kuratora.
Czy to była wspólna praca po prostu? Ja to tak nazwałam,
że to było, ale...
Była nasza współpraca, jasne. No?
Tak, ja mam poczucie, że dołączyłam do grupy tak. I tak się czuję. Wydaje mi się, że zostałam też tak przyjęta do grupy jako jej część i faktycznie też to było moje pierwsze doświadczenie z wprowadzeniu zajęć czy w kontakcie ze studentami, którego bardzo dużo się chyba nadal uczę. Natomiast założenie naszego przedsięwzięcia przed Zachęciem było, że właśnie nie narzucamy sobie ani tego tematu, ani że tych zasad mamy jak najmniej i dlatego jakby ja nie czułam, że mam to kuratorsko próbować spiąć, próbować nazwać te działania jakoś czy opisać jednym tekstem nawet, że właśnie próbowaliśmy tego uniknąć, że to jest coś, co wspólnie wygadaliśmy. To chyba było najciekawszym i też pewnie trudnym doświadczeniem, że wszystkie decyzje były podejmowane w grupie 17 czy tam 20, prawie 20-osobowej. Na wszystkie decyzje musieli wszyscy zgodzić i to jest tego typu procesy. Po pierwsze, bardzo długo trwają. I mają różne wzloty, bo byliśmy też w miejscach, z których nie wiedzieliśmy, jak się wydostać w trakcie procesu. I nie wiem, to jest chyba najciekawsze. To jest najciekawsze doświadczenie tej współpracy. Mam nadzieję, że też mogłam pomóc wyobrażeniu sobie tego, jak współpraca z instytucją może wyglądać. I mam nadzieję, że byłam miękkim zderzeniem z instytucją, a nie jakimś traumatyzującym.
Dla mnie mięciusia byłaś bardzo.
Ja się zastanawiam, czy to wszystko jest możliwe do przeprowadzenia, no bo żadnych zasad, żadnych reguł, każdy robi sobie co chce, jeszcze jakaś taka miękusia, kuratorka.
Masakra, niemożliwe, niemożliwe. Trzeba bacik, bat, linijka.
No właśnie, może tak, może...
Bo się nie, znaczy to było trudne, tak jak mówimy, no to było mega trudne, ale ta wolność też no jest trudnym, żmudnym doświadczeniem, jakby to posiadanie tej wolności, jak się okazuje. Ale jednak okazuje się, że działa i wychodzi na swój sposób.
Czyli co, Dominika, zaczynały się zajęcia i ty mówiłaś, jakby nie miałaś żadnego planu konkretnego, tylko powiedziałaś, a róbcie, co chcecie.
Ja mówiłam, dzień dobry, a róbcie, co chcecie. I się robiło. No nie no, zaczynały się zajęcia i zaczynały się dyskusje, rozmowy, plany, ustalania. Nie było żadnych takich indywidualnych rozmów, tylko... wszystkie wspólne na forum. Każdy też opowiadał o swoich pracach, o swoich pomysłach. One były, później cała grupa jakby dawała feedback tej osobie. Na tym to polegało, więc jakby mieliśmy co robić. Ja nie musiałam jakoś za dużo mówić, bo wszyscy mówili.
Ważne, wydaje mi się, ten feedback. My w ogóle nie jesteśmy nauczeni. Ani na akademii, ani jakby w żadnym innym uniwersytecie, czy w szkole polskiej. Nie jesteśmy nauczeni dawać aktywny, albo nawet czasem też krytyczny, ale jednak konstrukt feedback. I to jest coś, co wydaje mi się jest bardzo dużą wartością tego typu działań. Przez cały proces powstawania jest omawiany na forum i każdy może powiedzieć, co myśli, nawet jeżeli jest to krytyka, to z założeniem, że to ma to być wspierające dla osoby, która tą krytykę ma usłyszeć, że jakby z troską, ale po prostu ponieważ wspólnie ponosimy odpowiedzialność za te działania i wszystkim nam zależy, żeby to szło lepiej, to ten aktywny feedback jest jakby w ogóle był kluczowy, to była ta, tak naprawdę, przynajmniej ja ją tak, jeżeli mam coś wydając, to była ta metoda, którą grupa przyjęła i to chyba trudne, bo trudno jest usłyszeć od grupy, że działanie moje indywidualne, artystyczne się grupie nie podoba. Natomiast może warto jakby uczyć się też tego, takie trudne rzeczy, uczyć się je słyszeć i też jakby może wykorzystać z tego feedbacku. To dla mnie też było lekcją.
No jeszcze zastanawiam się, dziewczyny, szczególnie Magdalena i Dominika, czy wy miałyście jakąś wizję tego, czego potencjalnie chcecie nauczyć studentki i studentów, jakiegoś takiego swojego, nie wiem, wyobrażenia na temat tego, czym powinna być sztuka, albo czym powinni się zajmować, czym powinny zajmować się artystki i artyści, albo jakiegoś takiego, może nawet jeśli to nie było takie bardzo formalne jakieś tam ujęcie, czym ma być sztuka, tylko takiego rodzaju artystycznego myślenia.
No chyba to jest to, o czym cały czas mówimy, czyli to grupa, ja przyjęłam tą metodę tej pracy w grupie. Wydaje mi się, stąd ta Sandra. Sandra jest grupą. Sandra zawsze wcześniej istniała jako grupa. Wszystkie rzeczy, które powstawały w Sandrze, powstawały poprzez rozmowy wspólne decyzje. Wszystko powstawało grupowo i wydało mi się to interesujące, żeby popracować w ten sposób. Czyli tak jak Magda powiedziała o tym feedbacku, który rzeczywiście na uczelni nie istnieje w formie, znaczy nie wiem, przynajmniej za moich czasów nie istniał w takiej formie, że mogliśmy rozmawiać w grupą, tylko oczywiście ten feedback był dawany od tego pana mistrza, wielkiego profesora i był najważniejszy. A jednak fajnie jest, bo jednak przyjmujemy, zakładamy, że wszyscy jesteśmy osobami inteligentnymi, myślącymi i zdolnymi, więc każdy z nas, każdy głos każdej studentki, każdego studenta liczy się na równi jak mój czy Magdy. Może to jest to główne i takie podstawowe założenie tej pracy wspólnej w pracowni Sandra.
Mi się też wydaje ważne to starałyśmy się tworzyć, czy dać możliwość popełniania też błędów. To jednak są, czy popróbowania po prostu, poeksperymentowania i zmieniania czegoś na przykład w kolejny piątek. Wydaje mi się, że to na przykład wracając do tego, o czym rozmawiałyśmy, mówienie, że te prace, które zrobili studenci w CSW wyglądają jak prace Dominiki, jest właśnie zamykające i krzywdzące. Bo w sumie dlaczego mieliby nie zrobić prac podobnych do prac Dominiki? Mieli zajęcia przez jeden semestr, wybrali ją, chcieli się z nią, mieć z nią zdjęcia, bo rozumiem, że to było głosowanie, prawda, Marcelina? To był jakiś rodzaj głosowania studentów.
Czyli tak, na malarstwie.
Czyli to jest artystka, zapraszają artystkę, którą chcą poznać, której prace im się podobają, której prace się, nie wiem, być po prostu przemawiają. I dlaczego też nie może być wolny od oceny czas, próbujesz, czy to ci leży, że czy to działanie, którym, nie wiem, inspirowany czyimiś pracami jest dla mnie, czy jest jakby, czy mi to pasuje, czy mi się to podoba, czy może jednak będę chciała robić coś innego, czy się od tego odbić, z tym zderzyć. I wydaje mi się, że to jest bardzo ważnym elementem dla nas, znaczy ja mi zależało na tym, żeby oni wszyscy się czuli bezpiecznie, że mogą zaproponować swoje pomysły, my możemy o nich rozmawiać, nie muszę być też do wszystkich przekonana, ale jeżeli oni w coś wierzą, no to okej, niech spróbują, to jest ten czas, żeby spróbować. Jeżeli coś nie zadziałało, to można w kolejny piątek zrobić to inaczej i w kolejny, że to jest ta super komfortowa sytuacja, kiedy my mamy projekt, który zakłada elastyczność, ale jest to ciągle projekt studencki. To jest jakby, to są jakby ciągle pracownia na to i ciągle coś, z czym możemy nie pracować. I my jesteśmy z Dominiką po to, żeby w razie czego, nie wiem, pomóc. Więc chyba dla mnie to było takim jakimś najważniejszym elementem, a nie właśnie ta ocena, która też towarzyszy polskiej edukacji, nie tylko jest w świecie sztuki, ale też właśnie i na akademiach, i w szkołach, że jesteśmy oceniani cały czas.
No dobrze, to mam ostatnie pytanie do was, do wszystkich z was. Mianowicie pytanie brzmi, czym w zasadzie interesują się dzisiaj młodzi studiujący artyści? Gdybyście miały krótko odpowiedzieć. Na podstawie waszej pracy, czy to z perspektywy właśnie bycia tą młodą artystką, która dopiero się kształci, albo prowadzących pracownię Sandra?
No o dziwo, nie można tego tak jednym słowem określić. Mam wrażenie, że interesują się bardzo po prostu różnymi rzeczami, że są bardzo różni jednak. Ja nie widzę tutaj jakiejś jednej linii, którą zmierzają, bo jednak praca ze studentami, którzy są na malarstwie i generalnie malują zazwyczaj, a teraz próbują robić jakieś inne rzeczy, totalnie odbiegające od malarstwa. Są studenci, którzy bardziej idą właśnie, interesują się tą naturą, ekologią. Są też takie, które bardziej interesują się formą, pracą z materią. Bardzo, bardzo, bardzo mi się wydaje, że te podejścia są różne. I tym ciężej było pracować w tej grupie i robić wspólną jedną rzecz przez to. Na szczęście w sumie, że tak jest. Chyba. To ode mnie.
Że to, co jest wspólne, to jest jakaś pewna... To, co, moim zdaniem, to, co jest wspólne, to jakaś taka dosyć wysoka świadomość polityczna i tego, co się dzieje na świecie i ze światem i w Polsce. I oczywiście te strategie, jakby co z tym zrobić, są właśnie bardzo różne, ale wydaje mi się, że to jest obszar, z którym się wszyscy mierzą, albo się właśnie muszą, albo się chcą do tego odnieść, albo nie muszą od tego, albo od tego uciekają, ale to jest, w tym wieku nie byłam tak świadoma i no może po prostu wszyscy mamy teraz świadomość, że stoimy nad jakimś przed kryzysem, czy w trakcie kryzysu i że to wpływa na to, co studenci robią i jak myślą.
Tak, to ja chyba się zgadzam z Magdą, ponieważ rzeczywiście jest coś takiego, że chyba staramy się być po prostu, że nawet może czasami jesteśmy nadwrażliwi, bo po prostu boimy się tego, że musimy wiedzieć wszystko, co teraz się dzieje i na pewno dotyczy też nas, bo żyjemy tutaj, gdzie żyjemy i po prostu powinniśmy o tym wiedzieć i jakoś reagować. I chyba często sobie zadajemy pytanie, czy właśnie to my powinniśmy reagować, czy powinniśmy robić o tym pracę, czy może są jakieś inne wyjścia z tego i czy chcemy tego celowo unikać. To jest chyba dla nas jakieś takie trudne zagadnienie.
Ja myślę, że w ogóle z tym się mierzą teraz wszyscy artyści w większości, że nie tylko studenci i studentki.
Myślę, że jednak pewnego pokolenia wynika.
Słucham?
Wydaje mi się, że pewnego pokolenia może studenci i młodzi artyści, no, że tak ageistowsko pojadą.
Nie wiem. Mi się wydaje, że jednak i starsi, i młodsi mają podobne. Tak czuję. Patrzenie na to.
No może tak.
Jest tak intensywnie, mamy tak ciężki czas z wielu stron.
Przepraszam.
Z wielu stron dzieje się tyle po prostu ważnych rzeczy, że myślę, że wiele osób, wielu artystów ma takie przemyślenie. Czy powinni mówić, czy nie powinni, ale tak naprawdę w każdej pracy w dzisiejszym czasie jest opowieść o tym. Tak mi się wydaje.
No dobrze, ja zapraszam naszych słuchaczy do odwiedzenia w ten piątek i w następny, i jeszcze chyba w następny. Do kiedy trwa pracownia Sandry w Zachęcie?
Jeszcze dwa piątki.
No. Jeszcze dwa piątki, czyli jeszcze dwa razy mogą Państwo przyjść na Plac Małchowskiego i zapoznać się z działaniami pracowni prowadzonej przez Dominikę Olszowy. I też samemu zweryfikować to, co zostało tu powiedziane i sprawdzić, czy ci młodzi artyści faktycznie mają taką wrażliwość polityczną. Z tej strony Karolina Plinta, moimi gościniami, przypomnę, była Dominika Olszowy, Marcelina Gorczyńska i Magdalena Komornicka. Dziękuję Wam, dziewczyny, za rozmowę i zapraszam do następnej godziny szumu za dwa tygodnie. Moją gościnią będzie wtedy Marika Kuźmicz. Do usłyszenia.
Dzięki.
Dzięki.
Radio Kapitał.
Radio Kapitał.